środku dnia.
Dzisiaj idziemy do szkoły z podręcznikami. Tylko czy je wszystkie naraz trzeba zabrać i czy je uniesiemy? Kilkanaście podręczników i ćwiczeń w jednej szkolnej wyprawce. Ogromny wybór autorów i wydawców. Czy uczniowie, nauczyciele i rodzice panują nad zestawami książek i ćwiczeń? Kiedyś to było. Kiedyś było to, kiedyś było tamto. Niektórzy lubią sięgać do tego, co było i mówią, że było lepsze. Innych z kolei bardzo denerwuje takie przywoływanie, a nieraz nawet gloryfikowanie minionych rozwiązań. No tak, to może przy tej okazji możemy spytać, jak to było kiedyś. Zapytajmy o ten pierwszy podręcznik sprzed lat.
Chyba był pierwszy elementarz, to na pewno, a potem jakaś lektura, ale nie pamiętam. To była jedyna książka, która chodziło się. To były naprawdę czasy bardzo kiepskie, tekturowe. Tornistry.
Pamięta pan swoją pierwszą książkę?
O, tyle lat, ja pamiętam. Ten stary elementarz już.
Czego on uczył?
Liter, pisanie i uczenia się.
Ala i as. Chyba. Ala ma asa, as ma ale. Chyba tak to było. No dzisiaj trudniejsze już czytanki są, na pewno. Dzisiaj dziecko w pierwszej klasie już czyta, a myśmy się uczyli czytać.
No elementarz uczył podstaw przecież języka polskiego.
To jest As Ali, podpowiada Krzysztof, realizujący program, Krzysztof Jankowski. Widzę, że musiał być pilnym uczniem, skoro to wszystko pamięta. Kiedyś był jeden podręcznik dla pierwszoklasisty, czyli właśnie tenże elementarz, Falskiego zresztą. Czy zatem można mówić, że i dzisiaj powinien być jeden podręcznik, albo że było to tak dawno i że już do tego wracać nie można i nie warto w ogóle? A może warto rozpocząć od tego właśnie elementarza rozmowę o podręcznikach szkolnych? Zacznijmy więc. Elementarz, jak państwo wiedzą, a niektórzy usłyszą to po raz pierwszy, jeżeli nie przeżyli tamtych lat, był w tornistrach, nieraz tekturowych, kilku pokoleń Polaków. Wszyscy poznawali historię właśnie Ali i Asa. Można jeszcze wspomnieć o pisaniu. W pierwszej klasie pisało się najpierw ołówkiem, a jak stawiane znaki stawały się kształtne, to uczeń otrzymywał zgodę na pisanie piórem. Najpierw to było pióro ze stalówką maczaną w kałamarzu, później mogło to być pióro wieczne, a już dopiero później, ewentualnie długopis. Była też kaligrafia, czyli nauka pięknego pisania, ale z tego co wiem, to i dzisiaj są ćwiczenia do kaligrafii. Dzisiaj też pierwszoklasista idzie wyposażony już nie w jeden podręcznik, ale w kilkanaście podręczników, oczywiście i w cały zestaw najróżniejszych długopisów, pisaków i tak dalej.
Dzisiaj pierwszak dostaje w swojej wyprawce 16 książek. To są dwa podręczniki do matematyki, dwa podręczniki do polskiego, po dwa ćwiczenia, do tego elementarz odkrywców, ćwiczenie do kaligrafii z polskiego, ćwiczenie do kaligrafii z matematyki, książka do religii, dwie książki do angielskiego, książka do muzyki i książka do informatyki. Byłam zaskoczona, szczerze mówiąc, kiedy dostaliśmy taką stertę książek, bo no, siedmioletnie dziecko, które wychodzi z przedszkola albo z zerówki, które jest przyzwyczajone do tego, że książka jest raczej dodatkiem do zabawy, nagle dostaje stertę książek i informację, że od dzisiaj tak będzie wyglądać twoja nauka i twoje życie.
To taka krótka opinia i rzut okiem na podręczniki syna mamy, Igora i Krystiana. Jeden syn chodzi do pierwszej, drugi do piątej klasy. Jeszcze kilka lat temu każdy rodzic musiał kupić zestaw podręczników do pierwszej klasy i do każdej następnej również. Teraz dostaje się te podręczniki za darmo w szkole. Rodzice uczniów podstawówki nie mają więc problemu z ponoszeniem kosztów, choć jak twierdzi mama siedmiolatka, uczeń ma kłopot, bo trudno mu zorientować się, która książka do czego służy. A może nie należy patrzeć w ten sposób na podręczniki, że one są tak bardzo ważne. Może podręczników nie należy, jakby to powiedzieć, fetyszyzować. Może korzystać z nich, ale za najważniejszy proces nauki uznawać to, co dzieje się między nauczycielem a uczniem. Uczniem a nauczycielem. Może z tego bogatego zestawu trzeba po prostu rozsądnie korzystać i brać to, co najbardziej się przyda w nauczaniu konkretnej grupy uczniów. Czy możliwość wyboru z przebogatej oferty jest dobra? O to można by też zapytać. Można też postawić problem w ten sposób. Czy szkoły i nauczyciele optymalnie korzystają z tego, co proponują im wydawcy? Jak korzystanie z podręczników wygląda w praktyce? Państwo mają z pewnością doświadczenie, czy to z dziećmi, czy z wnukami, czy własne obserwacje i rozmowy w rodzinie o książkach. Jak to przebiega? Jak korzysta się z podręczników w szkole i w domu? No i czy te podręczniki wędrują między szkołą a domem, czy też rzeczywiście jest tak, że część z tych podręczników jest na stałe w szkole, a część z ćwiczeń podręczników w domu, tak żeby nie trzeba było ich nosić. A może, ale to już kolejny będzie aspekt o podręcznikach, których nie trzeba otwierać, przerzucając kartki. Jest to też aspekt, który dzisiaj się pojawia, więc e-booki, e-podręczniki. 12:21, Radio Poznań, audycja w środku dnia. Zapraszam do rozmowy o podręcznikach. Czy ich duża liczba to problem, czy można z tego korzystać jak najlepiej? Czy podręczniki szkolne mogą być problemem? Czy ich duża liczba, czy ich nadmiar? Właśnie, czy możemy powiedzieć, że jest nadmiar podręczników, z których trudno wybrać? Czy potrafimy je wybierać jako rodzice, jako nauczyciele? Jak sobie z tym radzić, że jest ich dość dużo? 618-654-654. Pan Piotr, witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, ja jestem nauczycielem już w stanie spoczynku. Uczę matematyki od początku lat 90. Muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, że no było na przykład, ja uczę matematyki, muszę powiedzieć, że było 6 różnych podręczników, 6 różnych wydawnictw wydawało swoje. Oczywiście wszędzie była zachowana podstawa programowa, ale tych podręcznikach to jeszcze do tego były ćwiczenia, do tego były tam zbiór zadań. Ja już pomijam na przykład książki do nauki języka, bo kiedyś uczyliśmy się rosyjskiego, była jedna książka. Dzisiaj i słownik jest, i ćwiczenia. Tak naprawdę powiem wprost, że ćwiczenia psują uczniów, no bo to się tylko tam dopisuje, tam cyferkę, liczbę i tak dalej, a jak jest zeszyt, to ten uczeń się uczy pisać. Pani dyrektor, gdzie ja pracowałem, zawsze mówiła, wszyscy uczymy polskiego. I to było świetne, bo się pisało tymi zdaniami. A ćwiczenia się tylko wypełnia karteczkę. I te ćwiczenia no na naprawdę są tu. Może się zdarzyć tak, że w dużych szkołach jest 3 matematyków.
Ja i każdy ma inny zestaw, tak?
Tak. I na przykład jeden nauczyciel wybierze jedno wydawnictwo, a drugi nauczyciel drugie wydawnictwo. Także na przykład jeżeli mamy dzieci co roku, na przykład rocznikowo 2 rocznika albo 3, to brat po bracie nie może mieć tej książki, bo już jest inne wydawnictwo i inaczej prowadzone są zajęcia na przykład. I także, no kiedy ja pamiętam...
Choć podstawa książka, programowa ta sama oczywiście, bo wiadomo.
Tak, bo to musi być zachowane.
A czym się pan kierował, wybierając zestaw z tych 5 czy 6 propozycji?
To znaczy ja wybieram i ty zostaniesz Pitagorasem, tam było bardzo dużo zadań. A resztę należała do mnie, bo ja musiałem to po prostu tłumaczyć. W niektórych książkach wszystko zapisane, co, jak, ale nauczyciel jest to, żeby on wytłumaczył, żeby on
z polskiego
tłumaczył,
na nasze, tak, albo patologicznie, jak to się mówi.
Jak to zadanie wykonać i tak dalej. I są takie podręczniki, gdzie zawsze są odpowiedzi, są takie, gdzie nie ma odpowiedzi. No różnie to bywa.
Panie Piotrze, czy ja zaryzykowałem takie twierdzenie, że nieraz książki są fetyszyzowane, że one są tak ważne, że zasłaniają właściwie cały proces nauczania nieraz. Chyba to nie jest dobra droga, bo jak pan mówi, to jest narzędzie, ale nauczyciel, uczeń, ta interakcja jest tutaj najważniejsza.
Tak, to znaczy ja wybierałem tak, żeby dużo... Ja nawet proponowałem uczniom, bo uczyłem od klas 4 zwyż, żeby kupili bardzo gruby zeszyt i mało tego, jak tego zeszytu nie była wykorzystana część, była kartka przedzielona, pisał klasa 4, klasa 5. Można było wrócić do klasy 4, do pewnych tam definicji i tak dalej. No niektórzy jak tam pisali drobno, to nawet przez 3 lata mieli taki zeszyt.
To mieli potem kompendium wiedzy i swój własny podręcznik.
Co parę minut 16-kartkowy albo 32-kartkowy zeszyt i do kosza, Nie szło. Jeden był do geometrii, ten gładki, a jeden kratkę do arytmetyki. No nie wiem, jak tam inne przedmioty się nie będę wypowiadał, ale widziałem tych...
Ale ważną rzecz pan powiedział. Każdy nauczyciel uczy polskiego i każdy nauczyciel uczy myślenia.
To było takie bardzo fajne, że mieliśmy za zadanie poprawiać błędy, no ale nie dawać za to ocen, ale wszyscy mieliśmy uczyć polskiego i sami zdaniami uczniowie pisali. Ja akurat, jak już chodziłem do szkoły podstawowej, to pamiętam, do 4 klasy pisałem ołówkiem. A mój dziadek jeszcze się uży kaligrafii. Ja już nie wyciągnąłem tego. Nie.
Ale teraz jak słyszymy, to choćby mama pierwszoklasisty powiedziała, że jest zeszedł do kaligrafii z polskiego i z matematyki, czy i cyferki, i literki. No to jest też pytanie, na ile są wykorzystywane.
No, ale ja nie jestem już na bieżąco, bo już 7 lat nie pracuję, także no, ale może wprowadzono to. Byłoby to bardzo, bardzo ciekawe i bardzo znamienne.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To był pan Piotr, który sobie teraz odpoczywa już po uczeniu matematyki, jak słyszymy, ale właśnie nauka jednocześnie polskiego i nauka myślenia to obowiązuje każdego nauczyciela. Tak rzeczywiście można było usłyszeć, kiedy znalazł się człowiek w gronie pedagogicznym i zaczynała się rada z rozsądnym, mądrym dyrektorem. Miejmy nadzieję, że każdy taki jest. Czy to, że podręczniki są darmowe, wykorzystują wydawcy być może trochę nadmiernie, bo zasypują nadmiarem propozycji szkoły, nauczyciele. No i od razu pojawia się pytanie, jak długo żyje komplet podręczników? Bo zdarza się, jak mówi mama Igora i Krystiana, zdarza się i tak.
Mój piątoklasista, który też dostał wyprawkę podręczników, która chyba miała tam z 20 parę książek, pod koniec roku szkolnego okazało się, że te książki są już nieaktualne, więc zostaliśmy z taką stertą podręczników w domu i szczerze mówiąc nie wiem, co z nimi zrobić, bo kiedyś byłam przyzwyczajona do tego, że książka używa się do momentu, kiedy można ją jeszcze trzymać w całości i że przekazuje się ją młodszym kolegom, przekazuje się ją młodszemu rodzeństwu, a teraz z jednej strony jest już niepotrzebna, z drugiej szkoda jej wyrzucić. No i co zrobić?
No, być może są jakieś giełdy książek, zestawów podręczników, bo w innej szkole nauczyciel używa właśnie takiego zestawu, a nie innego. Z pewnością trzeba dokupić ćwiczenia, które są zapisywane. Jak to wygląda w praktyce i czy rzeczywiście z książkami, z podręcznikami może być problem? Nie z ich kupnem, bo je już zapewnia za darmo szkoła, ale z ich wyborem i skorzystaniem z nich. Czy podręcznik uczy, czy uczy nauczyciel? Jak to z Państwa doświadczenia i obserwacji wygląda? 12:29, Radio Poznań, halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Andrzej Kalecki po tej stronie.
Kłaniam się, słuchamy.
Stan Borys, czyli Stanisław Guzek.
Guzek, tak, przez Łotwarta.
Tak jest, zaczynał z blackoutami, to znaczy to była jego pierwsza długogrająca płyta, tam był taki utwór Anna, bardzo fajny, ale wracając do tego.
To lekcja muzyki teraz była, tak?
Tak.
Bizony również, tak?
Bizony, tak, tak.
No
tak,
i to jaskółka uwięziona, która naprawdę, jak no to się raz usłyszy, było, to zostaje na zawsze. Dokładnie, w sercu i głowie. To po lekcji muzyki, wracamy teraz do tych innych zajęć szkolnych,
do podręczników. No ja się uczyłem z Elenera Rafalskiego, tam o tej Ali i tak dalej, tam było takie obrazki ładne, no i tak. Mało tego, pamiętam jeszcze, jak były takie ćwiczenia, no, to były tak, tam trzeba było wpisywać jakieś tam zdania, tam tę kaligrafię, tego tylko, że tymi piórami maczanymi w tym kałamarzu, nie bardzo dało radę po tym pisać, bo ten papier to był taki bibułowaty i to się wszystko rozlewało, więc były problemy z tym. A natomiast jeżeli chodzi o te dzisiejsze, że tak powiem, czasy, no to ja nie rozumiem, jak można dzieciaka, który ma powiedzmy te 7 lat, obciążać, bo ja widzę, jak te dzieci chodzą z tymi tornistrami, no to oni, kurczę, się aż uginają pod ciężarem. Jak mój wnuczek chodził do pierwszej klasy, jak spróbowałem podnieść ten jego ten plecak w tej chwili, no to faktycznie to ważyło prawie kilka kilogramów, więc dla takiego dziecka to jest straszne obciążenie. Wydaje mi się, że byłoby fajnie, gdyby były dwa komplety podręczników i jeden by dzieciak zostawiał w szkole, w jakiejś szafce, tak, a drugi miałby w domu.
Były zresztą wskazania także ze strony ministerstwa, że szkoły powinny to rozwiązać w taki sposób, żeby ewentualnie zabierać do domu tylko te niezbędne rzeczy, ćwiczenia, które należy w domu jeszcze uzupełnić, a większość powinna pozostawać w szafkach w szkole. To chyba problem jest szkół i organizacji pracy w szkole, bo tutaj trzeba by chyba dostrzec możliwość działania.
To po pierwsze, a po drugie, no też nie rozumiem jednej rzeczy, że na przykład no, w różnych szkołach nauczyciele chcą mieć różne podręczniki. No przecież ta nauka jest taka sama. No matematyki się nie zmieni. No,
no program, czy też podstawa no, programowa są takie same. Tak, to prawda. No. Natomiast wybrać podręcznik można. To właśnie...
No ale no, rozumiem na studiach, gdzie sobie jedno, bo to już jest tam powiedzmy jakaś praca naukowa, ale w szkole podstawowej to nie ma czegoś takiego jak matematyka. Tam są po prostu rachunki. Matematyka się zaczyna od rachunku różniczkowego i całkowego, tak? Ale tego nie ma w szkole podstawowej. Więc wystarczy jeden podręcznik na cały kraj, to dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, no to przecież to jest jeden i ten, jedna i ta sama zasada.
To oznaczałoby, że ministerstwo może zatwierdzać, iść tym tropem, zatwierdzać dany podręcznik, jeden rodzaj podręcznika, jeden typ.
Na cały kraj, dziękuję. No przynajmniej do takich przedmiotów, gdzie się tam, no, ja rozumiem, kalendarz, no,
no tak.
Do historii, tak? Gdzie jeden... Ale to też, no to jest
może jeszcze bardziej.
Narzucanie poglądów, bo historia też jest praktycznie no, kwestia interpretacji, pan? No ale...
A może właśnie powinna być jakaś jedna linia, żeby nie uczyć dwóch różnych historii. Ja teraz nie mówię
o rządzie dusz w jakikolwiek sposób.
Bo wiemy, że kiedy były podręczniki też takie, które miały być jedne, jedyne w swoim rodzaju, to i tak ci, co mądrzejsi i odważniejsi lata temu, uczyli historii prawdziwej.
No dokładnie, ale mi się wydaje, że jest po prostu nakręcanie kasy dla tych no, autorów i wydawców tych podręczników.
No to by się należało zastanowić, czy ministerstwo powinno ograniczać możliwość konkurencji, możliwość tworzenia. No to daleka i głęboka analiza już wtedy.
No więc właśnie, trochę za bardzo zacząłem filozofować.
Ale to nawiązał pan do tego, o czym też chciałem mówić, więc proszę słuchać, bo zapytamy nauczycieli również, jak sobie z tym radzą. Dziękuję, panie Andrzeju.
Dziękuję, pozdrawiam, cześć.
Dzisiaj, jak pan Andrzej podkreślił, wydawnictw jest tyle, że no, rzeczywiście można się pogubić w podręcznikach. Gubią się nawet sami nauczyciele. Książka służy nie tylko rok, to słyszeliśmy od mamy, która mówiła o swoim dziecku, które kończyło 5. klasę. Nauczycielka języka polskiego w liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, Ilona Kapitanek, podkreśla, że sami nauczyciele mają problem z wyborem podręcznika.
Zmienia się podstawa programowa, zmieniają się w związku z tym też podręczniki. Jest bardzo dużo wydawnictw, które no, oferują te podręczniki. My musimy wybrać takie, z których dzieciom będzie się pracowało jak najlepiej, które mają doskonałą obudowę, taką ćwiczeniową, metodyczną też. A ponieważ to się zmienia za każdym razem, to my rozgryzamy te podręczniki przez rok. I w tym momencie ja na przykład mam taką sytuację, że mam klasy na 3 różnych poziomach i w każdej z tych klas pracuję na podręczniku innego wydawnictwa i każdy jest inny. Na samym początku my się cieszyliśmy z tego, że mamy wybór, że możemy wybrać te podręczniki, tylko obecnie no, ten wybór jest taki duży, że nie bardzo też wiemy, na co się zdecydować, żeby to było z korzyścią dla uczniów.
No może więc to powinna być praca zespołowa, wybór podręczników. Zresztą wiem, że w niektórych szkołach tak się dzieje. Nauczyciele danego przedmiotu umawiają się, analizują, no i później decydują, który podręcznik, który zestaw podręczników i ćwiczeń wybrać, żeby jak najlepiej służył uczniom. Wówczas nie ma też jednego bardzo poważnego problemu, który zdarza się, kiedy nauczyciel musi zastąpić kolegę, który akurat jest chory i jest to też no, ten sam przedmiot. Jeśli byłby to przedmiot prowadzony przez kolegę z innego podręcznika, z innych ćwiczeń, to zaczynają się już większe problemy. A tak jeden podręcznik, jeden zestaw podręczników na przykład z polskiego dla wszystkich, którzy uczeni są polskiego i którzy uczą polskiego w szkole, rozwiązuje problem. Jak wspomniałem, tak dzieje się w wielu szkołach i zespół nauczycieli analizuje i rekomenduje ten podręcznik, który potem przez szkołę jest kupowany. Jesteśmy też z pewnością w przełomowym momencie, jeżeli chodzi o podręczniki w szkole, bo także dotyczy to formy, czyli formy papierowej i niepapierowej. Być może za kilka lat dzieciom i młodzieży wystarczą tablety. Nieraz już rozmawialiśmy o tym, że szkoły tablety kupują. Te tablety są wykorzystywane w nauce. No i to, co mieliśmy w ostatnim roku, półtora roku, pandemia, zamknięcie szkół, cała edukacja przeniosła się do domu, ale tak naprawdę do sieci też. Może więc zmiany treści, uzupełnienia, korekty związane z podstawą programową, gdyby korzystać z e-booków, z e-podręczników, wcale nie byłyby takim wielkim problemem i można by je wprowadzać bezkosztowo. Tylko czy rzeczywiście e-podręczniki i e-booki to dobry pomysł, a może ktoś już z nich korzysta? 618-654-654. Zapraszam do rozmowy. Cała wiedza w podręcznikach? Oj, nie, nie. Chyba tak nie powinniśmy na to patrzeć, ale podręcznik może się przydać. Pytamy też dzisiaj o to, czy z tych podręczników naprawdę potrafimy korzystać, czy one stają się jakimś balastem w niektórych przynajmniej sytuacjach. 618-654-654, już za 20 minut, godzina 13, Radio Poznań, audycja w środku dnia i zapraszam do rozmowy pana Jerzego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie. Panie redaktorze, kolejny raz posłużę się stwierdzeniem, że dotykamy wierzchołka góry lodowej, jakim jest problem nauczania. To, że szkoła powinna być wykonawcą i uczyć, to jest oczywiste. Szkoła nie może tutaj wychylać się, że tak powiem, poza to, co ma narzucone tak zwanym programem nauczania, do którego powinny być dostosowane podręczniki. Sprawa leży właśnie w ministerstwie, panie redaktorze. Tam w ministerstwie pracuje pracownik dlatego, że nie dlatego, że potrafi coś dla nauki zrobić, tylko dlatego, że mieszka w Warszawie i on tam sobie pracuje po to, żeby pracować. O czym mówię? Specjalizacja, jeżeli chodzi i nauczanie, powinno być już, że tak powiem, prowadzone od szkoły na zakończenie szkoły podstawowej. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest słaby z matematyki, to on tych przedmiotów przyrodniczych nie bardzo będzie kojarzył. Natomiast jest dobrym humanistą i już powinno być na poziomie liceum podział. A tak to w liceach i w technikach wszystkich uczą wszystkiego, czego później nie jesteśmy w stanie wykorzystać, panie redaktorze.
Czyli pan, rozumiem, proponowałby pójście w stronę modelu niemieckiego, gdzie już na wczesnym etapie nawet edukacji, to wcześniejszym niż liceum, proponuje się no, takie fakultatywne rozwiązania. Czyli ten, którego uzdolnienia widać, że są humanistyczne, to idzie takim torem, ścisłowiec innym torem. Co nie znaczy, że trzeba im pozamykać możliwości rozwijania się w tych dodatkowych dziedzinach, prawda?
Nawet nie wiedziałem, że sąsiedzi coś takiego stosują. Oczywiście tak. Panie redaktorze, podręczniki. Podręczniki to jest no, historia, której nie da się przez kilka następnych pokoleń przeskoczyć, bo już ja pamiętam za moich czasów nosiliśmy podręczniki do szkoły. Po co? Podręcznik ma być w szkole. Niech to będzie jeden, dwa komplety, które będą przeznaczone do nauki przedmiotu w szkole dla jednej czy dla dwóch klas. A można przy pomocy komputeryzacji zrobić to tak, że nie będzie na tej samej godzinie potrzebny dwa komplety takich.
Ale wydaje się, że to szkoły mogłyby rozwiązać, tylko trzeba wdrożyć takie działania.
Ale to musi być od podstaw, bo jeżeli był elementarz Falskiego i on był znakomity przez wiele, wiele lat, to niech ten elementarz jest, a ćwiczenia do tego mogą być również ujednolicone. A tak to jedni mają takie podstawy, drugi mają.
Nie, podstawa jest jedna, tylko podręczniki są różne.
Podręczniki, w tych podręcznikach jest różnorodność i to jest coś, co nam przeszkadza. A jeżeli są to jakieś tam, powiedzmy, naciski i lobby, żeby przy okazji jakiejś tam efekty finansowe skorzystać, no to powinno się to ukrócić, panie redaktorze. No i co? I później studia. Studia powinny być też związane z praktyką, nie z czystą teorią, ale już dla tych, którzy potrafią się wykazać czymś i mają jakieś takie doświadczenie i potrafią i chcą teraz rozwijać się, a idziemy na studia, no bo to jest moda, bo to jest, no ale nie ma takiego...
No tak było, nie wiem, czy tak jeszcze jest. Myślę, że też młodzi ludzie są coraz bardziej praktyczni.
No nie, idziemy na archeologię, bo to jest powiedzmy w danym momencie modne. Idziemy na medycynę, bo to jest tam tradycja rodzinna. Jesteśmy prawnikami, bo to jest znów tam jakaś grupa sposób, że to się tam z pokolenia na pokolenie ciągnie, ale to powinno...
Tradycje rodzinne są, owszem, ale też uwalnianie zawodów sprawiło, że coraz więcej jest tych, którzy chcą wejść do zawodu, mimo że w rodzinie nie było takich doświadczeń, ale śmiem się z panem, panie Jerzy, nie zgodzić, bo naprawdę wydaje mi się, że młodzi ludzie coraz częściej kierują się pragmatyką, pragmatyzmem, podejściem do tego, że te studia mogą mi coś otworzyć, a niekoniecznie będę jakieś tam swoje widzimisię realizował, ale może ja się mylę.
Teraz ja jeszcze na zakończenie
tak jest.
Że teraz jest nie być, ale mieć przede wszystkim. I ludzie idą tam gdzieś w stronę biznesu, gdzie pomagają rodziny, tworzą jakieś tam zakłady, spółki, coś i od drobiazgu później to rozwijają i potrafią osiągnąć również solidne efekty. Ja myślę, że nasze ministerstwa powinny być bardziej elastyczne, powinny być bardziej prężne i dostrzegać to, co się dzieje na dole i jakoś tam to modelować, kierunkować.
A jesteśmy w stanie stwierdzić, że dostrzegają, czy nie dostrzegają?
Ujednolicać
z kolei pan by polecał. Dziękuję panu bardzo.
Pozdrawiam słuchaczy i pana redaktora.
Pozdrawiam również gorąco. Czy podręczniki papierowe zostaną zastąpione e-podręcznikami? Bo ten temat poruszyliśmy wcześniej. Przed chwileczką pan Jerzy też powiedział o elektronice, która może pomóc chociażby rozdzielać te podręczniki papierowe, które są w szkole, ale też ta elektronika wdziera się w każdą dziedzinę życia i szkoła idzie z postępem. Wiemy, że wielkim testem dla działania e-szkoły było zamknięcie szkół i pozostawienie dzieci w domach. No i jeśli usankcjonowano w tej sytuacji zdalne nauczanie, to de facto może szkolnictwo właśnie zmierza w kierunku takiego nauczania online. Polonistka z Kraskiego Liceum Ilona Kapitaniak.
Ja bym bardzo nie chciała korzystać z podręczników wyłącznie w sieci. Ja bardzo sobie cenię druk, papier, słowo pisane. Mnie jest po prostu łatwiej posługiwać się papierową książką i mimo, że mam w swojej klasie na komputerze e-booka i wyświetlam go młodzieży, tak, żeby również widzieli, a wtedy mogę też powiększyć pewne kwestie, no to jednak myślę, że ten papierowy podręcznik, no dla mnie jest niezbędny, mimo że muszę go przynosić do pracy, odnosić, nosić z sobą w obie strony, ponieważ muszę się z niego przygotować. No to nie, ten e-podręcznik jakoś tak średnio mnie przekonuje. Są fajne ćwiczenia multimedialne i wtedy jakby mogę uruchomić to i z tego korzystać. No dla młodzieży pewnie jest to też zdecydowanie prostsze, ale nie byłabym taką pesymistką, że jednak te wersje papierowe zupełnie znikną.
No, wygląda na to, że tak szybko nie znikną, jak sądzono jeszcze kilka lat temu, a badania naukowe, które przeglądałem kiedyś, zajmując się analizą tego, na ile czytanie z ekranu można porównać z czytaniem z kartki papieru, te badania pokazują, że ponoć czytając z ekranu komputera, smartfona czy laptopa, nie jesteśmy w stanie tak bardzo skupić się, jak czytając z kartki papieru, czy też z książki. I że to czytanie druku, tego tradycyjnego, jest bardziej efektywne, jeżeli chodzi o nasze zapamiętywanie. Tak to zbadano. Dzieci nie potrafią także pisać, jak się okazuje, no bo jeśli przechodzą na te wszystkie działania związane z komputerem i klawiaturą, to pióro czy długopis zastępuje właśnie klawiatura. I to jest drugi aspekt tego korzystania z nowoczesnych technologii w szkołach i w domu. No, o tym mówi chociażby bibliotekarz i miłośnik kaligrafii Mateusz Halak.
W tych podręcznikach dzisiaj wszystko jest podpowiedziane, wyłożone dzieciakom jak gdyby na dłoni. Dzieciaki z pomocą pojedynczych liter wypełniają te setki stron, nosząc ze sobą te podręczniki do szkoły, podczas kiedy Falski, on angażował jak gdyby bardziej umysł dziecka i od razu narzucał obowiązek pisania nie tylko liter, ale całych zdań. I ja też jestem jak gdyby wierny tej zasadzie, bo ucząc pisanie piórem, kaligrafię, staram się też uczulać na łączenie liter, czy podkreślanie całych zdań, tak żeby nie tylko ładnie wyglądała jedna litera, ale żeby te litery tworzyły bardzo przyjemny dla oka ciąg w sumie tworzący zdanie.
No i spokój oraz cierpliwość. Tego, oprócz tego, że uczyło pięknego pisania kaligrafia, miała także rozwijać tę małą motorykę, skupienie i umiejętności skupienia się na wykonaniu jakiegoś działania, co jest bardzo ważne w różnych innych dziedzinach życia później. No to zadajmy jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy uczeń może czytać? nieźle czytać, dobrze tak czytać ze zrozumieniem i jednocześnie nie umieć tak naprawdę pisać. To znaczy nie umieć pisać tak, żeby ktoś mógł odczytać to, co uczeń napisał. Poloniska Skalskiego Liceum, Ilona Kapitaniak.
Gdy wrócę do szkoły we wrześniu, jestem przekonana, że gdy zaczną pisać, to będą mówić, że ręka ich boli, dlatego że ta ręka jest odzwyczajona od takiego pisania, trzymania długopisu. Ja to doskonale rozumiem. Zmienia się im charakter pisma na brzydszy, ponieważ no, nie używają takiego pisma. I jakby też bez skrępowania potrafią oddać pracę, mówiąc, mam nadzieję, że się pani doczyta. Muszę próbować rozczytać te prace, ale no to jakby nie powinno być tylko po stronie nauczyciela, że ja mam usiłować rozczytać coś, co jest właściwie hieroglifami. Jest bardzo skomplikowane do odczytania. Odzwyczajają się faktycznie i no, sztuka pięknego pisania to faktycznie sztuka.
Można by zażartować, że gdyby to były hieroglify, to pani mogłaby się nauczyć odczytywać i dałoby się, ale czy to są hieroglify? Pozostawiamy państwa z refleksją nad książkami i nad pisaniem również. Dziękuję serdecznie za państwa głosy. Polecam www.radiopoznan.fm, tam te tematy, które poruszamy, pojawiają się także. 12:50 minęła. Do usłyszenia. Tomasz Jędraszczak.